Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 12 czerwca. Dziś przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do sprawki z Polski. Przedsiębiorca kontra urzędniczki skarbówki, czyli o niesprzyjającym, ale też niekatolickim klimacie dla przedsiębiorców. Właściciel jednej z gdańskich pizzerii nie wiedział, co go czeka, gdy dwie panie zamówiły pizzę z krewetkami. Dwie przemiłe klientki okazały się urzędnikami Krajowej Administracji Skarbowej, w skrócie KAS. Panie zjadły pizzę, a następnie wystawiły właścicielowi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Zamówienie pizzy właśnie z krewetkami okazało się być tak zwanym zakupem kontrolowanym. Na paragonie, który otrzymały, stawka VAT za pizzę wynosiła 8%. Właśnie tyle wynosi podatek od towarów i usług na standardową pizzę, ale od prawie 6 lat już nie na pizzę z krewetkami. Otóż 1 lipca 2020 roku, kiedy absolutna większość przedsiębiorców, w tym właścicieli lokali gastronomicznych, próbowała ratować swoje firmy przed obostrzeniami nakładanymi przez rząd Mateusza Morawieckiego, które miały uratować nas wszystkich od kaszlu 19, stawka VAT na krewetki i inne owoce morza wzrosła do 23%, ponieważ ówczesne Ministerstwo Finansów uznało tę żywność za towar luksusowy. Choć na pizzę wciąż obowiązuje preferencyjny 8% VAT, to jednak na pizzę z krewetkami z powodu dodatkowego luksusowego składnika podatek VAT wynosi 23%. W ocenie KAS przedsiębiorca z Gdańska błędnie naliczał podatek, zaniżając jego wysokość. Historia ta została przywołana w programie Mazurek i Stanowski w Kanale Zero. Wzburzony Krzysztof Stanowski skomentował ją następująco. Panie urzędniczki zjadły, a potem wystawiły mandat. Tak zupełnie szczerze, przecież to człowieka szlak trafia. Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim, żebyś chodziła i kminiła, jaką porąbaną pizzę zamówić, żeby stawka VAT nie była oczywista? Żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tysiąca złotych. Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik. Koniec cytatu. Choć pana Stanowskiego ewidentnie trochę poniosło, to bardzo słusznie oburzyła go nie pierwsza złośliwa pułapka zastawiona przez urzędników skarbówki na polskiego przedsiębiorcę. Należy jednak oczywiście pamiętać, że owo polowanie na przedsiębiorców nie jest inicjatywą urzędników, ale aparatu państwa i nie byłoby możliwe, gdyby nie wrogie przedsiębiorcom przepisy, które je umożliwiają i uskuteczniają. Od początku trzeciej RP aparat państwowy czuwa, by polscy przedsiębiorcy nie rozwinęli się zbyt mocno i dzięki temu nie stanowili potencjalnego zagrożenia dla, mówiąc w pewnym uproszczeniu, ale nieszczególnym, pewnego status quo ustalonego jeszcze w Magdalence. Jednym ze środków służących do ograniczenia rozwoju rodzimych biznesów jest skomplikowane prawo podatkowe, tak by jak najwięcej uwagi, energii i stresu przedsiębiorcy szło na poruszanie się po biurokratycznym labiryncie, a tym samym mniej uwagi i sił szło w samo prowadzenie biznesu. Gdyby tak Polska przyjęła tradycyjne zasady katolickie dotyczące sprawiedliwości i zasady subsydiarności, prowadzenie firmy byłoby o wiele łatwiejsze, a prawo przejrzyste i oparte na fundamencie uczciwości. Dopóki nasza ojczyzna nie stanie się naprawdę katolicka i suwerenna, absurdy i uciążliwości będą się wciąż mnożyły. Ministerstwo Finansów będzie na podstawie widzimisię polskojęzycznych lub unijnych polityków definiowało, co jest towarem luksusowym, a podatkowe zdzierstwo wciąż będzie powstrzymywało rozwój polskiej gospodarki i faworyzowało kapitał zagraniczny. Nasi polscy przedsiębiorcy, zamiast skoncentrować się na swoim biznesie, muszą wciąż doktoryzować się z wciąż zmieniającego się prawa podatkowego oraz wymogów dla ratowania planety. W tym miejscu, mój drogi słuchaczu, chciałbym wyrazić wielki szacunek dla wszystkich, którzy jakoś sobie z tym radzą. Tak po ludzku patrząc, wydaje się niemożliwym, by ta sytuacja w najbliższym czasie uległa zmianie. Natomiast nie powinno nas to powstrzymywać przed powierzaniem naszej ojczyzny niepokalanej królowej Polski, ponieważ, uwaga, wszędzie tam, gdzie my widzimy problemy, ona widzi już rozwiązania. Przy czym niekoniecznie w czasie, w którym my byśmy chcieli. A oprócz modlitwy, warto chyba w przyszłym roku zagłosować na partię, która mówi o odzyskaniu niepodległości, również dla polskiej przedsiębiorczości. I choć po malutkim kawałku, cywilizować wszędzie tam, gdzie możemy. Cywilizować, czyli upraszczać polską przedsiębiorczość. I to tyle, mój drogi słuchaczu, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chcielibyśmy polecić Ci bardzo wartościową książkę. Ta niewielka objętościowo, lecz niezwykle bogata w treść książeczka autorstwa księdza Feliksa Kozela, zatytułowana O modlitwie, została wydana po raz pierwszy od ponad 100 lat przez wydawnictwo pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej. Bez gorliwej i wytrwałej modlitwy nie sposób jest osiągnąć zbawienia. Trafnie ujął to święty Alfons Maria Ligori. Kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się potępi. Ksiądz Kozel w sposób prosty, a zarazem niezwykle dobitny, prowadzi czytelnika przez rozważania na temat modlitwy, wzbogacając je licznymi odniesieniami do Pisma Świętego oraz nauczania teologów i świętych. Z jego słów jasno wynika, że Panu Bogu miły jest człowiek, który modli się szczerze i wytrwale. Link do tej bardzo pożytecznej książeczki znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Z kodem SPRAWKI od dziś przez cały tydzień otrzymasz, mój drogi słuchaczu, 15% rabatu. Nasza redakcja gorąco poleca. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone, państwo położone w Palestynie na literkę I oraz Iran. Ile warte są deklaracje prezydenta Trumpa? Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam. Tak miał powiedzieć prezydent Stanów Zjednoczonych pan Donald Trump do premiera państwa położonego w Palestynie na literkę I, pana Benjamina Netanyahu, w czasie ich poniedziałkowej rozmowy, którą amerykański przywódca zrelacjonował portalowi Axios. Pan Donald Trump miał naciskać na panów na literkę Z z kropką, by nie kontynuowali wymiany ciosów z Iranem, który chce porozumienia i dąży do jego podpisania w nieodległym czasie. Według prezydenta Trumpa, tu cytat, powstrzyma ono Iran przed uzyskaniem broni jądrowej i wstrzyma wzbogacanie uranu. To fenomenalna umowa. Dostajemy wszystko, czego chcieliśmy. Koniec cytatu. Według źródła z państwa położonego w Palestynie na literkę I, podczas rozmowy doszło do sprzeczek, ale ostatecznie pan Netanyahu zgodził się ustąpić, pod warunkiem, że Irańczycy więcej nie zaatakują. Po rozmowie z panem Trumpem, premier rzymiańskiego państwa ogłosił, że nakazał swoim dowódcom wojskowym odwołanie planowanych ataków. Dzień wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie wzywał pana Netanyahu do całkowitego powstrzymania się od jakiegokolwiek odwetu wobec Iranu po irańskim ataku rakietowym, ale pan Netanyahu zignorował te apele i w nocy z niedzieli na poniedziałek przeprowadził ostrzał Iranu. Pytanie więc brzmi, czy na podstawie wcześniejszych zachowań premiera państwa położonego w Palestynie na literkę I, mimo deklarowanego przez niego wstrzymania się od ataków, w niedługim czasie można spodziewać się z jego strony kolejnego zaostrzenia wojny z Iranem. Według portalu Axios, przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator ze strony Iranu, pan Mohammad Bakher Ghalibaf, powiedział, że ostatnie twierdzenia pana Trumpa na temat projektu memorandum o porozumieniu są sprzeczne z tym, co zostało uzgodnione. Dodał też, że Teheran nie ma zaufania do Stanów Zjednoczonych. Wiele wskazuje na to, że prezydent Trump zaczyna mierzyć się z poważnymi problemami dotyczącymi braku uzbrojenia i finansów i nie wiadomo jak długo jeszcze Stany Zjednoczone będą mogły uczestniczyć w wojnie z Iranem. Z kolei pan Netanyahu zamierza utrzymywać stan wojenny, choćby po to, by w ten sposób ograniczyć możliwość działania swoich przeciwników politycznych w państwie położonym w Palestynie na literkę I. A ponieważ to pan Netanyahu cały czas wydaje się rozdawać karty w tej politycznej grze, Stany Zjednoczone z powodu wspierania państwa rzymiańskiego będą prawdopodobnie coraz słabsze i powstaje pytanie, co nastąpi, gdy nie będą mogły już dłużej być pożyteczne dla panów na literkę Z z kropką. Co zrobią wtedy nasi tak zwani starsi bracia w wierze? Czy spróbują znaleźć sobie innego potężnego sojusznika, czy też od razu rozpętają trzecią wojnę światową, która ich zdaniem przyspieszy przyjście ich Mesjasza, a po polsku Antychrysta? Przedwczoraj, już po kolejnych głośnych deklaracjach prezydenta Trumpa o dążeniu do zakończenia wojny, Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na Iran, argumentując go koniecznością odwetu za zestrzelenie w poniedziałek śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus. Stacja CNN policzyła zapowiedzi amerykańskiego prezydenta dotyczące bliskiego porozumienia z władzami w Teheranie. Od wybuchu wojny 28 lutego do poniedziałku włącznie pan Trump deklarował, że umowa jest blisko 37 razy. Oby Polska nie została wplątana w tę syjonistyczną chucpę. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. W najbliższych odcinkach dokończymy sobie katechizm maryjny, a w następnej kolejności przejdziemy do katechizmu świętego Alfonsa Liguriego. Kontynuacja części trzeciej. Kult maryjny. Paragraf siódmy. Koronka ku czci siedmiu boleści. Pytanie pierwsze. Czym jest koronka ku czci siedmiu boleści? Koronka ku czci siedmiu boleści jest modlitwą zbliżoną w swej formie do różańca, która polega na odmówieniu siedem razy po siedem pozdrowień anielskich na pamiątkę siedmiu głównych boleści Matki Bożej, które należy kolejno pobożnie rozważać podczas odmawiania poszczególnych części. Pytanie drugie. Jak przebiegał historyczny rozwój koronki ku czci siedmiu boleści? Powstanie koronki ku czci siedmiu boleści łączy się najprawdopodobniej z osobami siedmiu świętych założycieli zakonu serwitów Najświętszej Maryi Panny, XIII wiek, przeznaczonego przez samą Najświętszą Pannę do utrzymywania w stanie żywotności w Kościele pamięci o boleściach, które wycierpiała dla odkupienia ludzkości. Wielu papieży obdarzyło tę koronkę licznymi odpustami. Punkt drugi. Kult tygodniowy. Sobotnie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Pytanie pierwsze. Jaki dzień jest szczególnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie? Dniem szczególnie poświęconym Najświętszej Maryi Pannie jest sobota każdego tygodnia, tak jak niedziela jest dniem szczególnie poświęconym Bogu. Pytanie drugie. Jak rozwijały się dzieje poświęcenia soboty Matce Bożej? Początków poświęcenia soboty Matce Bożej należy szukać około 10 stulecia, kiedy powstała specjalna msza i oficjum brewiarzowe na ten dzień. To, co obecnie nazywamy Anielską Sobotą, nie jest niczym innym jak Sobotą Maryjną. Na cześć bowiem Matki Najświętszej udzielono w tym dniu pracownikom dłuższego odpoczynku. Święty Pius V, przeprowadzając reformę liturgii, pozostawił na sobotę oficjum brewiarzowe i msze o Najświętszej Pannie. Punkt trzeci. Kult miesięczny. Pierwsza sobota każdego miesiąca. Od tego miejsca, mój drogi słuchaczu, zaczniemy w poniedziałek. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z kościoła, pozwolę sobie przypomnieć, że dzieło Sprawki Okiem Katolika nie utrzymałoby się, gdyby nie wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów, czyli wszystkich wspierających nas finansowo, w każdym miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby wesprzeć naszą pracę finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do sprawki z kościoła. Mój drogi słuchaczu, sprawki takie jak ta, której teraz wysłuchasz, nie mają niepokoić ani powodować rwania włosów z głowy. Mają natomiast pozwolić zbudować sobie pewien obraz obecnego stanu spraw w Kościele. Natomiast pokój wewnętrzny należy nam czerpać nie z odwracania wzroku od coraz dziwniejszej rzeczywistości, ale z obietnicy Maryi, że na końcu jej niepokalane serce zatriumfuje. Teraz przechodzimy do sprawki. Niemcy. Katolicka, choć chyba już tylko z nazwy, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pforzheim w niemieckiej archidiecezji Fryburga bierze bardzo aktywny udział w ekumeniczno-tęczowej inicjatywie. Pan Christian Quinke, dziekan zboru protestanckiego w Pforzheim, i ksiądz Stefan Schülch, proboszcz leżącej nieopodal katolickiej parafii. Wspólnie zapowiedzieli, że ich wspólnoty w najbliższą sobotę, czyli jutro, 13 czerwca, będą wspierać Christopher Street Day, w skrócie CSD, czyli coroczną niemiecką paradę pychy lub dumy z praktykowania tego, co woła o pomstę do nieba. Zdaniem pastora i proboszcza z Pforzheim, nikt nie powinien ukrywać swojej tożsamości. W ich wspólnym oświadczeniu czytamy: Bóg stworzył nas w różnorodności i jednoczy. Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek, niezależnie od religii, pochodzenia, statusu społecznego czy tożsamości seksualnej, jest stworzony przez Boga i kochany przez Boga. Dzielimy tę troskę z CSD, który opowiada się za godnością osób queer, stara się uwidocznić różnorodność ludzi w ich tożsamości seksualnej i wychodzi na ulicę dla ich praw. Parafia i zbór będą miały wspólne stoisko podczas parady CSD w Pforzheim, gdzie planują udzielać tzw. błogosławieństw dla jej uczestników. Odrobinę dalej we wspólnym oświadczeniu czytamy: Z wielkim niepokojem patrzymy na fakt, że osoby queer są coraz częściej narażone na wrogość i zagrożenia, w tym w Pforzheim. Prawicowi ekstremiści ogłosili również, że 13 czerwca będą agitować nacjonalistycznymi i zniesławiającymi hasłami w bezpośrednim sąsiedztwie CSD. Mamy nadzieję, że miasto Pforzheim i władze policji będą w pełni chronić uczestników CSD przed niebezpieczeństwem stwarzanym przez prawicowych ekstremistów. Będziemy tam i poprzez naszą obecność wyślemy jasny sygnał poparcia dla różnorodności i przeciwko nienawiści i mizantropii. Koniec cytatu. Na stronie internetowej parafii Pforzheim znajduje się specjalna sekcja dla osób queer, która łączy się ze stroną archidiecezji Fryburg, na czele której stoi arcybiskup Stefan Burger. Archidiecezja ma ofertę dla ludzi queer, która wydaje się być formą duszpasterstwa. Owo duszpasterstwo nie wydaje się jednak polegać na wzywaniu grzeszników do pokuty, ale zamiast tego utwierdzać ich w rzekomej queerowej tożsamości. Na stronie archidiecezji czytamy: Tożsamości płciowe queer mogą obejmować na przykład niebinarność, płynność płciową, gender queer lub agender, co pokazuje, że płeć jest różnorodna i nie musi być ograniczona do sztywnych kategorii. W duszpasterstwie osób queer ceni się osoby queer ze względu na ich tożsamość i styl życia, a także tworzy się przestrzeń, która jest jak najbezpieczniejsza, gdzie mogą one żyć swoją duchowością w zgodzie z tym, kim są. I dalej, a przypominam ci, mój drogi słuchaczu, że mówimy o stronie internetowej katolickiej archidiecezji. Celem jest krytyczna analiza tradycyjnych struktur religijnych i stworzenie bardziej inkluzywnych ścieżek dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. W ten sposób duszpasterstwo osób queer daje ludziom możliwość odważnego wnoszenia swojej wiary, doświadczeń życiowych, umiejętności, pytań i duchowości do Kościoła oraz realizowania i propagowania sprawiedliwości płciowej. Koniec cytatu. Tymczasem, według tradycyjnej nauki Kościoła katolickiego, mowa jest o czymś, co obok umyślnego zabójstwa, dręczenia sierot i wdów oraz zatrzymania pracownikom należnej im zapłaty jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Święty Piotr Damiani w swojej księdze Gomory tak pisał na ten temat: Ten zaiste grzech nie da się porównać do żadnego innego, bo przewyższa ogrom wszystkich grzechów. Ten bowiem grzech jest śmiercią ciał, zagładą jest dusz, bruka cielesną powłokę, gasi światło umysłu, wyrzuca Ducha Świętego ze świątyni ludzkiego serca, wprowadza podżegacza rozpusty, diabła, sprowadza na manowce, do cna pozbawia prawdy zwiedziony umysł, zastawia pułapki na idącego, a upadłego do studni zamyka, by nie wyszedł, otwiera piekło, zawiera furtę raju, obywatela niebieskiej Jeruzalem czyni dziedzicem tartejskiego Babilonu, w gwieździe na niebie ujawnia słomkę wiekuistego ognia, odcina członka kościoła, wtrąca w ziejący pożar płonącej gehenny. Koniec cytatu. I teraz pytanie, czy takie sygnały nie są dowodem na istnienie stanu wyższej konieczności w Kościele katolickim? Parafia w Pforzheim jest bowiem oczywiście w tak zwanej pełnej jedności z Watykanem. I co interesujące, w archidiecezji Fryburga działa całkowicie legalnie w tak zwanej pełnej jedności Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, które odprawia mszę świętą wszechczasów w kościele stojącym nieopodal fryburskiej katedry. Jak więc widać, archidiecezja ma bardzo szeroką ofertę, od liturgii tradycyjnej po queer. Nasza redakcja szukała, na razie bezskutecznie, jakiejkolwiek reakcji ze strony piotrowców na propagowanie grzechu wołającego o pomstę do nieba przez ordynariusza fryburskiego i podlegających mu księży. Gdyby było inaczej i na przykład indultowe bractwo upomniałoby miejscowego biskupa, najprawdopodobniej szybko skończyłaby się tak zwana pełna jedność z Watykanem, ponieważ w kościele synodalnym nie wolno atakować różnorodnej jedności. 1 lipca Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X wyświęci nowych biskupów. Apel biskupa Schneidera do ojca świętego Leona XIV, by ten nie karał bractwa, a zaczął je wspierać. Do tej pory podpisało 15 441 osób. Link do tej petycji ponowimy pod tym odcinkiem, zaraz pod linkiem do proponowanej dzisiaj książki. Osobiście nie wiem, czy można mieć jakiekolwiek nadzieję, że Ojciec Święty przychyli się do tej prośby. Natomiast nadzieja umiera ostatnia. Jakże byłoby pięknie, gdyby papież zaczął wspierać bractwo. Myślę, że warto się o to modlić i podpisać petycję, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Chętnym przypominam też, że jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku, który zrobimy wszystko, by tak się stało, będzie już w poniedziałek. Natomiast gdyby się nie udało, najpóźniej we wtorek. Potrzebujemy jeszcze chwili, by sprawki Okiem Katolika Rano ukazywały się w każdy dzień roboczy. I dlatego, mój drogi słuchaczu, bardzo prosimy Cię o wyrozumiałość. Zostań z Panem Bogiem.